Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Witamy w salonie artystycznym Stand By Studio. Dzień dobry. Można kuralnie, tak? Dzień dobry. Liczna grupa. Przed kolejną premierą, znów Szekspir, tym razem Romeo i Julia, u was to się nazywa Julia i Romeo, co zaraz goście wytłumaczą. Oczywiście jest Jan Orszulak.
Dzień dobry.
Szef i twórca Stand By Studio, także autor scenariusza i reżyser tego spektaklu. No, muszą być Romeo i Julia. Julia, Paulina Skiba.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. I Romeo, Jędrzej Rumak.
Dzień dobry.
No i mamy matkę Romea, tak?
Tak.
Dzień dobry.
Pani Magdalena Brudka, która gra też szatana. W tym spektaklu występuje również Bóg oraz nieznane mi jeszcze bliżej dziecko. I jeszcze tata Julii i Mercutio i Tybalt. To są wszystkie postaci, które występują. I to nie jest chyba takie najważniejsze. Najważniejsze jest po pierwsze, dlaczego żeście przestawili, a po drugie to, od czego chyba musimy zacząć, że jest to nie tylko spektakl o ślepej miłości, ale jest to spektakl o niewidomych, tak? Którzy się w sobie zakochali.
Tak.
Skąd, dlaczego, jak?
To może najpierw krótka odpowiedź na tę inwersję w tytule. Dla nas, znaczy dla mnie przynajmniej, jak pisałem ten scenariusz, Julia była ważniejszą postacią. Mimo że te postacie są, powiedzmy, że na równi, ale ważniejszą do skupienia się odrobinę bardziej na jej postrzeganiu świata i miłości. I chciałem taki zalążek feministyczny tutaj użyć, stąd też ta inwersja u nas w tytule. Jeżeli chodzi o niewidomych, no to był taki pomysł, który mnie złapał jeszcze przed pisaniem właśnie scenariusza. Nie w trakcie pisania, no bo czasami takie pomysły łapią również podczas pracy nad scenariuszem, ale złapało mnie jeszcze przed. I stwierdziłem, że to będzie ciekawe ukazanie i takie, którego jeszcze nie widziałem, bo już trochę tych Romeo i Julii adaptacji, przez to, że u nas odbywa się festiwal szekspirowski, a od dziecka na niego chodziłem, to troszeczkę obejrzałem i takiej adaptacji nie widziałem i chciałem się zainteresować tym tematem, bo był on mi absolutnie obcy. Nie mam w rodzinie nikogo niewidomego. I stwierdziłem, ej, to będzie i dobre dla aktorów, żeby poszerzyć swoje umiejętności, żeby poznać właśnie coś innego wraz ze mną. A poza tym ukazać właśnie bardzo ważną rzecz, wydaje mi się pomijaną w społeczeństwie, że ludzie niepełnosprawni, a no to jest jedna z no nie oszukujmy się, z najgorszych niepełnosprawności, najcięższych dla człowieka, też mogą kochać, a pewnie nawet kochają mocniej od nas, bo czują więcej innymi zmysłami.
Mhm. Ja pamiętam, jak dostałem telefon od Janka. Nie pamiętam, czy to był wieczór, czy to było rano. Dostaję telefon. Słuchaj, Jędrek, muszę się ciebie poradzić jako asystentem reżysera. Słuchaj, mam taki super pomysł, tylko powiedz mi, czy ja nie odlatuję za daleko. A co jakby Julia i Romeo byli niewidomi? No ja w pierwszym momencie poczułem taki szok, bo no, ogromny ciężar dla aktora. Ciężki temat. Ciężka będzie praca nad tym spektaklem, no ale po chwili takiej rozmowy doszliśmy do wniosku, że to jest genialny pomysł i że to nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc...
No tak, bo Romeo i Julia, tak nawet jak spojrzymy na Szekspira, no to są takie osoby, które są w jakiś sposób inne od reszty, prawda? Nie tylko tak. Dlatego, że się w sobie zakochują. One są jakoś tak trochę spoza świata.
Takie jeszcze mocniej spoetyzowane, nawet ich język jest bardziej spoetyzowany niż reszty.
Odrębne, skupione na sobie. Romeo, wiadomo, ma kumpli, prawda? Julia też, wiadomo, kuzyn i tak dalej, ale tak naprawdę oni są tacy jakoś wyjęci. No i tutaj się okazuje, że oni są też w jakiś sposób odcięci od świata, wyjęci ci inni, dlatego że inaczej go odbierają, inaczej w nim funkcjonują, czyli że nie widzą. Pani Paulino, jak to było na początku? To już wiemy, jak się Jędrzej dowiedział, że okej, wypiję szampana. Pierwsza pani reakcja na ten pomysł.
No to ja w tamtym momencie gotowałam sobie makaron i zaczęła mi wykipiwać woda po prostu z wrażenia. Aczkolwiek później gdzieś tam, jak rzeczywiście zaczęliśmy też rozmawiać z osobami, które rzeczywiście zmagają się z takim problemem i są niewidome albo słabowidzące gdzieś od dziecka lub w efekcie wypadku, to zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę jest to nie tylko coś nowego po prostu na deskach teatru, co też potrzebnego i gdzieś tam to motywowało mnie do tego, żeby jak najlepiej odtworzyć tę niepełnosprawność i ten brak tego zmysłu, bo tak naprawdę jeżeli odbieramy świat, to odbieramy go w 80% poprzez zmysł wzroku, więc tak naprawdę tracimy 80% naszej zdolności w ogóle do funkcjonowania. Mhm. A tak naprawdę my w tym spektaklu chcemy pokazać, że to są tylko statystyki i okej, to jest utrudnienie, ale także metaforyczne przedstawienie miłości i tak naprawdę jest to też pewna ścieżka gdzieś tam otwierająca nam drzwi do tego, żeby poczuć miłość bardziej.
Mhm. Ale to może jeszcze przez chwilę o tych konkretach, bo osoby niewidome muszą funkcjonować w świecie. Jakby na przykład gotowały makaron, to taka osoba musiałaby wiedzieć, kiedy on zaczyna kipieć, prawda? Ile wody wlać do garnka i tak dalej. Mówię o takiej prostej rzeczy, która jakoś tak sama mi się narzuciła. Ale wszystko inne. Uczyliście się trochę tego, jak się chodzi, jak, no nie wiem, jak usiąść, jak podać rękę, jak się zachowywać wobec drugiego człowieka. Kto was tego uczył i w jaki sposób?
My przede wszystkim stwierdziliśmy, że musimy się po prostu tego nauczyć bezpośrednio od niewidomych i poszliśmy do Gdańskiej Galerii Zmysłów, która znajduje się na Okopowej i tam prowadzi to właśnie Fundacja Niewidomych i Niedowidzących i oprowadzali nas właśnie po takiej ciemnej sali, gdzie my też nic nie widzieliśmy, zabrano nam ten zmysł wzroku. Było to bardzo ciekawe przeżycie na początku, to mi na przykład serducho waliło bardzo mocno, bo chcieliśmy jak najwięcej się od nich dowiedzieć. Zresztą pozostaliśmy w kontakcie z nimi, jak właśnie były jakieś małe rzeczy, to też gdzieś tam się albo dopytaliśmy, bo wiadomo, to wychodziło też podczas spektaklu właśnie, nie wiem, czy niewidomy całując się zamyka oczy, prawda, i tak dalej. To są takie małe rzeczy, ale które no, chcieliśmy oddać jak najlepiej. Wiadomo, że teatr czy w ogóle aktorstwo to jest takie oszustwo, no i 1:1 nawet nie możemy tego przedstawić, bo byłoby to nieciekawe, no ale powiedzmy, że te 90-kilka% staramy się jak najbardziej odtworzyć, żeby to było i ciekawe dla widza, ale też dokładnie przedstawione takie, jak ci ludzie funkcjonują. Mhm. Myślę, że też tutaj reszta aktorów może się
wypowiedzieć. No właśnie, najpierw was poproszę, ale też i...
Mhm. Ja tak sobie pomyślałem, co było dla mnie najgorsze, bo gdzieś tam takie ruchy czy zachowania zaobserwowałem chociażby z filmu Zapach kobiety, gdzie Al Pacino, Oscarowa rola, wiadomo, osoby niewidzącej, więc gdzieś trochę z podpatrzenia, chociaż dla mnie najcięższym było jakby zrozumieniem tego, że no jeśli my, osoby widzące, zamykamy oczy, to widzimy ciemność, widzimy czarność, tak? Ciemność. A osoby niewidome, one po prostu nic nie widzą. Mhm. To jest nie do pojęcia, ale po prostu nie widzą. Nie widzą ciemności, nie widzą takich, nie wiem jak to nazwać, fraktali czasami, tak jak my widzimy.
Są takie, prawda? Coś tam pływa, nawet jak tak, się oczy zamknie, to tak, jakieś tak. Tam światła, czasem się coś wybudza, takie ognie.
Zresztą to jest ostatnie, to właśnie to światło, rozróżnienie, czy jest gdzieś światło w pokoju nawet przy tych zamkniętych oczach, czy nie, to jest ostatnia rzecz, przed którą traci się już całkowicie wzrok. No, tak nas poinformowano, więc to jest takie ostatnie, że właśnie widać światłość, nie?
Tak, i to było na pewno dla mnie najcięższe do jakby wyobrażenia sobie, z tym miałem okropną trudność, ale na co zacząłem jakby zwracać swoją uwagę w życiu codziennym, że niestety jakby struktura miejska, poruszanie się w mieście jest zupełnie niedostosowane do takich osób. Niby są przy przejściach pola uwagi, ale jak dojść do tego pola uwagi, żeby wiedzieć, że jest przejście dla pieszych? No niestety, no nie zawsze jest jakby taka ta struktura miejska przystosowana.
To też ciekawostka, że te wszystkie właśnie miejsca już przed przejściem są żółte, dlatego że to jest ostatni kolor, który jeszcze widzą osoby niedowidzące, które oko odbiera. Dlatego to wszystko jest żółte, bo to właśnie niby jest dostosowane dla tych ludzi. Natomiast no, tak jak Jędrek mówi, no, nie jest świat przystosowany dla niewidomych. Tak, tak. Szczególnie to środowisko miejskie, gdzie jest wszystko szybko, pędzi i tak dalej.
Chociaż na pewno jest coraz bardziej już przystosowywany niż kiedyś. No aczkolwiek dalej jest to takim dziwnym tematem.
Mhm. Tak, wszystko jest dostosowane dla wózków inwalidzkich, znaczy wszystko. I tak jest też za mało, ale jest jak najbardziej dla nich. Natomiast osoby niewidzące no mają w tym, oni nam opowiadali, że mają w tym największą trudność doprosić się miasto, żeby też dostosowywali do nich jak najbardziej. Bo próbują to robić oczywiście. Ale z tego miejsca jako artyści, bo artyści muszą być buntowniczy, wzywamy miasto Gdańsk, żeby jeszcze bardziej zwrócili na to uwagę.
Tak, no i co jeszcze, nie tyle co sprawiało trudność, tyle co dotykało gdzieś tam problemu, że jeśli widzimy osobę niewidzącą przy przejściu dla pieszych na peronie, to nie łapiemy od razu, nie łapiemy za ramię, ja panu pomogę, ja pani pomogę, tylko wystarczy zapytać, czy pani pomóc, bo te osoby są do tego jakby przystosowane. Nie możemy też traktować ich jak odmieńców, no absolutnie, pod żadnym pozorem.
No jak my byśmy się czuli, gdyby ktoś nas złapał za ramię, a jeszcze dokładnie. My go nie
dla nich
widzimy,
to jest
wybicie
z jakiegoś ich rytmu, który mają dosyć.
Ze skupienia, tak.
Tak.
Więc zacząłem na pewno bardziej zwracać uwagę na to, co się dzieje dookoła mnie, na to, jak reaguję na pewne rzeczy, jak działają moje zmysły. Ciężko była to droga. Najcięższe, jedną też z bardzo ciężkich rzeczy było chociażby bycie niewidomym z otwartymi oczami i jakby przystosować się do tego, że musisz zagrać to, że no, naprawdę nie widzisz.
Po pierwsze próby graliśmy, powiedzmy, że mieliśmy taką jedną próbę, gdzie kazałem w ogóle przed samą próbą założyć szaliki na oczy i po prostu całą praktycznie próbę przez 3 godziny, 4 mieliśmy, no nie widzieli oni. Ja musiałem widzieć, w razie czego im pomagałem, ale rzeczywiście było to ciekawe, myślę, doświadczenie dla nich, a później no, musieliśmy już ćwiczyć z otwartymi oczami, tak? No bo jednak tak będą grali.
No ale te oczy też inaczej są otwarte, prawda? Nie mogą reagować normalnie. Ja też na panią Paulinę patrzę. Co dla pani było tutaj odkryciem, przeżyciem?
To ja pamiętam taką historię, taka drobna sytuacja, kiedy byłam w Warszawie i przechadzałam się drogą metra. I właśnie zaczepiła mnie osoba niewidoma z prośbą, czy mogę jej pomóc dojść do schodów ruchomych. Więc ja złapałam tę osobę za ramię i zaczęłam ją prowadzić. I pan się na mnie troszeczkę zdenerwował, bo powiedział, że nie muszę go prowadzić, że wystarczy, że złapię go pod ramię i będę szła obok niego. Że on nawet nie chce, żebym go prowadziła. Bo to jest właśnie też tutaj bardzo ważne, żebyśmy na takie osoby patrzyli jak na osoby samodzielne, które potrzebują pomocy, a nie jak na osoby, które są niesamodzielne. I to mnie wtedy też tak właśnie uderzyło, bo później, kiedy doprowadziłam tego pana do schodów ruchomych, to ja byłam naprawdę w wielkim szoku, jak on sobie bezpiecznie i dobrze poradził z wejściem na nie. On nie potrzebował żadnej mojej pomocy tutaj i podziękował mi, uśmiechnął się, powiedział, że bardzo się cieszy, dziękuję mi za pomoc i to są takie właśnie drobne rzeczy, które my możemy zrobić dla tych osób, żeby właśnie nie czuły się wykluczone. I dla mnie też najcięższym było to, żeby rzeczywiście gdzieś przy tych otwartych oczach doświadczyć tego, że nie widzę i się też tego nie przestraszyć. Żeby się nie zamknąć w sobie, żeby nie stwierdzić, że ja nie chcę tego czuć, ja nie dam rady, tylko zmierzyć się z tym i zaakceptować to, że to może być czyjaś codzienność i ja teraz chcę to poczuć, żeby to jak najlepiej pokazać i też nie po to, żeby pokazać swoje jakieś umiejętności aktorskie i wcielenia się w taką sytuację, ale po to, żeby takie osoby czuły się widoczne, mimo tego, że są niewidome.
Ja przepraszam, że tak się na początku skupiłam na tych dwóch głównych postaciach, które są niewidome, ale rozumiem, że to dotyczyło wszystkich uczestników projektu i aktorów wchodzenie w ten świat, w ten problem, choćby dlatego, że grane przez was postaci muszą grać z osobami niewidomymi, tak?
No właśnie, czyli szczególnie, inaczej się zachowywać. Szczególnie rodzice Roma i Julii, no ty musieli jak najbardziej poznać też ten świat, żeby no, dostosować swoją psychikę do tego, że wychowywali niewidome dziecko.
Mhm. Proszę.
Tak, odnośnie właśnie tego, że gdzieś tam ten proces czucia tego bycia osobą niewidomą dotyczył nas wszystkich, to właściwie zawsze tak jest u nas w stand-by'u i myślę, że to jest też nasza ogromna wartość, że jeżeli jedna osoba w zespole, czy dwie osoby, tak jak teraz, mają przed sobą jakieś duże wyzwanie. Wyzwanie związane chociażby właśnie z zagraniem osoby niepełnosprawnej, z zagraniem dużego bólu, z zagraniem osoby bardzo odległej pod kątem charakteru od aktora, to że wszyscy wykonujemy ćwiczenia, które mają tej osobie pomóc. I dlatego też po prostu możemy raz, że na przykład właśnie tak jak teraz dla postaci poczuć się, jak to jest, kiedy przy nas jest osoba niewidoma, a dwa, że tworzy to też po prostu takie wsparcie w zespole i wiemy też po prostu, jak trudno jest drugiej osobie wykonać to zadanie.
A kierownik produkcji miał z tym związane jakieś specjalne
zadania? Ja właśnie również byłam w Gdańskiej Galerii Zmysłów i z tego miejsca chciałabym ogółem im podziękować właśnie za pomoc, którą nam udzielają. Oni też są bardzo otwarci na wypadek, kiedy mamy jakiekolwiek pytania, to ja już mam nawet numer właśnie do nich prywatny, jakbyśmy mieli tylko jakiekolwiek właśnie wątpliwości, co jak zrobić, oraz na przykład dostaliśmy od nich już książkę całą pisaną Braille'em, więc mamy całą naprawdę sporą książkę, która jest tylko w Braille'u. I właśnie takie małe rzeczy są takie, że no my osobiście pewnie ciężko by byłam to zdobyć, a wystarczyło tylko, że przyszłam, poprosiłam i od razu akurat się okazało, że mają jedną wolną i mogą nam ją dać po prostu. Więc bardzo dziękujemy właśnie fundacji i galerii i cieszymy się właśnie z tej współpracy z nimi. No i właśnie ja też byłam właśnie w tej sali, tej ciemnej sali, w której nic nie widać i są właśnie tylko dźwięki. Czasem też dodali tam zapachy. Jest dział taki trochę kuchenny i tam właśnie to są takie typowe sprzęty kuchenne, które przy pierwszym dotyku człowiek ma myśli, że co to jest w ogóle, to jest jakieś dziwne, te jakieś rowki, nie wiadomo co chodzi, ale w sumie chwilkę się dotyka i już człowiek wie, co to jest. I na przykład takie z gofrownicą, bo jest tam na 100% gofrownica, że się dotyka, nie wiadomo, co są jakieś tutaj fale, jakieś wypustki, ale w końcu człowiek jakoś łączy te wszystkie wątki. Więc właśnie w pierwszej chwili jest to szok jednak dla człowieka, bo właśnie dla widzących jest to bardzo wyjątkowe uczucie. Jest to coś, czego jednak my nie odczuwamy aż tak, ale po pewnym czasie właśnie nasze inne zmysły się dostosowują. Im właśnie dalej się przechodzi przez tą salę, a jednak zwiedzanie zajmuje chyba z pół godzinki albo coś takiego. I są tam właśnie różne pomieszczenia, jak i również nie tylko pomieszczenia, bo jest też mały spoiler, jest też plaża. Więc w pewnym momencie dotykamy trochę piasku. To ogółem jest to bardzo wyjątkowe uczucie i ogółem polecamy wszystkim. Kto jeszcze nie był, to zapraszamy.
Przeżyć to po prostu.
Przeżyć. Jakoś, no właśnie, co jest najpierw, co dominuje? Strach, dezorientacja?
Najpierw właśnie na pewno dezorientacja, bo to jest duża dezorientacja, kiedy nawet mimo tego, że ma się te otwarte oczy, to i tak jest totalnie zupełnie ciemno.
U mnie na przykład zadziałał pierwszy strach. Ja czułem ogromną zajawkę tego, że idziemy tam całą grupą, że mamy takie wyjście naszej teatralnej rodziny. A po wejściu tam, to ja pierwsze co poczułem, to rzeczywiście strach. Tętno podskoczyło, gdzieś tam się zaczęło kręcić troszeczkę w głowie. A później była ta dezorientacja, że kurczę, gdzie co jest, gdzie jestem, czy ja się o nic nie uderzę.
Czy się nie potknę.
Tak, nie? Tak. Czy mi nikt nie zrobi niechcący krzywdy i tak człowiek myśli w takim momencie. Nie?
Mhm. A gdzie jest koniec, co? Ja tak myślę, że mi się zastanawiała, czy ja dojdę do jakiegoś wyjścia.
Tak, no cały czas prowadziła właśnie osoba niewidoma.
Tak, Eliza. Pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiamy serdecznie. Prowadziła nas głosem i tak dalej, żebyśmy szli, no. Było to bardzo ciekawe przeżycie, bardzo.
Tak, ale myślę, że to jest wycieczka, która wymaga też pewnej dojrzałości od człowieka. Ja akurat w związku z tym, że aktualnie nie mieszkam na co dzień w Gdańsku, to nie byłam z grupą tutaj w Galerii Zmysłów, ale dwa razy wcześniej byłam na niewidzialnej wystawie w Warszawie i pierwszy raz było to jakoś na początku mojego gimnazjum i szczerze mówiąc wtedy po prostu czułam... To było dosyć zabawne, że nic się nie widzi, można dotykać różne rzeczy. Takie tam śmieszne, że nic nie widać. I dopiero za drugim razem, jakieś 2 czy 3 lata później, jak faktycznie już człowiek dojrzał, to zupełnie inaczej odbierałam całą tę drogę przez tę wystawę, przez tę ciemność i wtedy to naprawdę było poruszające przeżycie. I sama myśl o tym, że dla mnie to była forma atrakcji turystycznej, dla mnie to była forma wycieczki i trwało to pół godziny czy godzinę, a ludzie żyją w taki sposób na co dzień i muszą radzić sobie w świecie, w którym nic nie widzą. To szczerze mówiąc, jak wyszłam z taką myślą stamtąd, to poczułam taki ogromny ciężar i ogromny żal w sumie do świata, że tak to wygląda, że niektórzy muszą w taki sposób funkcjonować, a świat wcale nie jest do tego przystosowany.
Julia i Romeo, spektakl Stand By Studio, w którym Julia i Romeo są niewidomi. Za moment wrócimy do rozmowy o spektaklu. Mam jeszcze mnóstwo pytań na ten temat.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk. Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
A w salonie artystycznym Standby Studio i kontynuujemy naszą rozmowę o spektaklu Julia i Romeo. Pokaz przedpremierowy był już w Darłowie. Teraz 22-23 maja, czyli poniedziałek, wtorek, tak?
Tak,
w Warszawie. No a taka gdańska, trójmiejska premiera 2 czerwca o 19 na Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego. Tam
dokładnie
będziemy mogli zobaczyć, jak to widać, że nic nie widać. Jak gracie niewidomych, Romea i Julię. A teraz chciałam zapytać, bo tu się pojawiło miasto w waszych opowieściach i tak dalej. I ja się zaczęłam wtedy zastanawiać, no dobrze, a w jakich to realiach? Współcześnie, nie współcześnie.
Inaczej, język jest odrobinę uwspółcześniony od przykładu pana Barańczaka.
Jeszcze?
Odrobinkę. To inaczej, to jest ciężkie do określenia, ponieważ główne postacie starałem się, żeby właśnie żyły miłością, tą poetycką miłością, i one mają dosyć spoetyzowane rzeczywiście duże połacie tekstu. Natomiast reszta postaci troszeczkę starałem się właśnie odpoetyzować. Nie wiem, czy to poprawna forma. Zapewne nie. Ale tak, zabrać im trochę tej poetyckości, żeby właśnie też znowu wyodrębnić Julię.
Ale to znaczy, że wchodzi współczesny język? Jakieś słowa, których ja już na przykład mogę nie znać, nie rozumieć?
Bo nie mamy żadnego slangu. Tak jak w Otelu rzeczywiście było dużo przekleństw, były nowe neologizmy, które tworzą młodzi ludzie. Tak tutaj mamy rzeczywiście, raczej tekst jest dosyć wierny przykładowi.
Przepraszam, że ci przerwę, taka trochę swojego rodzaju uczta poetycka w niektórych momentach.
Tak, tak, tak. Ja chciałem bardzo, żeby ten świat właśnie nie miał określenia czasowego. Staramy się w tym spektaklu nie pokazywać żadnego miejsca i czasu, a skupić się po prostu na uniwersalnej miłości tej dwójki bohaterów, tej właśnie ślepej miłości.
Mhm. A rodzice, przepraszam, bo mamy mamę i tatę, to znaczy mamę Romea, prawda?
Tak.
Pani Magda gra i też jest pan Capulet. No to oni są kim? Dosyć bogaci chyba, tak? To w ogóle ma sens takie pytanie? No bo to były takie rody dosyć znaczne.
Tak, tak, tak. No u nas już zaraz oddam tutaj głos Magdzie, bo widzę, że się wyrywa do odpowiedzi na temat matki Romea. Dla mnie jest tak, że na pewno pan Capulet jest troszeczkę bogatszy. Może nie jest mafiozą u nas, ale ewidentnie ma jakichś swoich ludzi i tak dalej, do których mówi. Pani Montecchi na pewno nie jest biedna. A czy jest bogata, czy jest bardzo bogata, to już mnie mniej obchodziło, tworząc to. Ubieramy ją jako kobietę po prostu też trochę bardziej zmęczoną życiem niż Capulet, natomiast w miarę bogatą, mi się wydaje. No jednak wychowali dwójkę dzieci, no wychowywanie dzieci niewidomych, niepełnosprawnych, no pieniędzy dużo kosztuje, a widać, że ewidentnie sobie z tym radzą.
Tak, to właśnie to chciałam powiedzieć, że ten status materialny, on nie jest w sumie do końca w żaden sposób określony w przypadku rodziców czy tych rodów naszych. Nie jest to odwzorowane dokładnie z historii Szekspira, ale faktycznie wydaje mi się, że ważnym aspektem jest to, że no jednak wychowywaliśmy niepełnosprawne dzieci i ja, przygotowując się do tej roli, zdałam sobie sprawę z tego, ile faktycznie pieniędzy, ale też czasu potrzeba na to, żeby czegoś takiego dokonać. Mhm. Więc ten status materialny, myślę, że on po prostu może być w jakiś sposób zmieniony właśnie przez posiadanie tych dzieci.
Kim jest dziecko? Bo tu są takie postaci jak Bóg, szatan, dziecko, o które po prostu muszę zapytać.
Jasne, oczywiście.
Myślałam, że dziecko odpowie, ale dobrze, no.
Znaczy, ja tylko tutaj podpowiem, że jest to nasza największa niespodzianka, jeżeli chodzi o scenariusz.
Czyli dziecku nie wolno będzie mówić.
Kim jest dokładnie dziecko? Zresztą pojawia się ono pod koniec. Mhm. I jeżeli Werka chce, to niech powie, tylko tak starajmy się.
Tak, właśnie za dużo nie mogę zdradzić. Ale no jest to, tak jak Janek powiedział, największe w sumie właśnie odejście od oryginału, od tego, jak idzie fabuła właśnie w Romeo i Julii. No i tak, dziecko będzie postacią bardzo tajemniczą, ale mam nadzieję, że w toku właśnie tej ostatniej sceny, w którym w zasadzie jest samo dziecko, się coś więcej ukaże. Mhm.
Ale pani odpowiada też za realizację dźwięku, tak?
Tak, również jestem realizatorem dźwięku, czyli...
No właśnie, czyli tam dźwięk oprócz tego, co no, pada ze sceny naturalnym głosem wypowiedziane, co tam jeszcze jest?
Mamy muzykę. Mamy właśnie muzykę podczas imprezy właśnie. Julko, właśnie osiemnastkę. U nas właśnie tak, bo naszym głównym też kolejnym odejściem jest to, że Julia u nas ma 18 lat. Nie ma 14, jest starsza. I...
A to by była przesada.
Tak, to była.
Już nie te czasy.
Więc właśnie jest impreza Julii i wtedy właśnie mamy muzykę najpierw taneczną. Również, co można zobaczyć na naszych social mediach, głównie TikToku, mamy również choreografię. Więc również mamy muzykę do choreografii, którą już zdążyłam dociąć ładnie, tam nam przyciąć, gdzie trzeba. I również podgłośnić, gdzie przydałoby się. Jak i również mamy choreografię Boga i Szatana.
Tak, mamy choreografię taneczną, za którą odpowiada Patrycja Żelazna, która była tutaj u nas w radiu, kiedy promowaliśmy nasz kurs aktorski. Także ona odpowiada u nas w spektaklu za wszelkie choreograficzne rzeczy.
Czyli Bóg i Szatan wyrażają się tańcem, gestem.
Bóg i Szatan również mówią, również tak? Mówimy, zarówno ja, jak i Bóg. Natomiast tak, chcemy pokazać w jakiś sposób to, że w jednej ze scen Bóg i Szatan działają w sumie zjednoczeni. Mają wspólny cel. Troszeczkę inaczej go sobie wyobrażają, ale jednak dokonują razem pewnego czynu. Natomiast w kolejnej scenie, gdzie występują razem Bóg i Szatan, widać już to, że jednak ich pobudki są zupełnie różne. I czego innego by chcieli dla ludzi, w tym przypadku dla Julii. I tutaj faktycznie jest ta walka taneczna między Bogiem i Szatanem.
To jest głównie rola podzielona. U nas nie ma ojca Laurentego, więc tutaj jest na pewno dużo jego tekstów w słowach Boga. I różne inne postacie też są gdzieś tam, skłaniają ku temu. No, na pewno też słowa ojca Laurentego z oryginału, który daje ten wywar w fiolce Julii, no to tutaj już wchodzi troszeczkę Szatan. Właśnie taki namawiający do złego, bo to zauważmy, że w tym tekście ten mnich, ta osoba pomaga nie tylko właśnie w takiej sferze boskości, ale też pomaga w tym podstępie, który się tam dzieje, więc są też w nim oznaki właśnie jakiejś szatańskości, powiedzmy tak, diaboliczne, więc u nas jest troszeczkę ta rola podzielona właśnie. Te dwie role są wzięte z tej jednej roli z oryginału, ale nie tylko jej, ale głównie jej na pewno.
No dobrze, no a ta miłość, jeżeli to wszystko już jest takie, jednak trochę chyba wyjęte z tamtych czasów, Julia starsza, jest impreza, to dlaczego ona jest taka niemożliwa w waszym przypadku?
Chyba na początku dla nich ta miłość jest niedostępna ze względu na zwaśnione rody.
U nas pokazane symbolicznie raczej.
Chcemy pokazać, że ta miłość jest też ślepa. I idzie się w niej naprawdę pogubić i ta miłość jest bardzo zawiła, jest bardzo trudna dla nich. Oni też chyba do końca nie są przekonani co do tej miłości, bo podjąć się razem takiego trudu w życiu dla Julii i Romea to jest naprawdę duży skok nad przepaścią. Takie mam wrażenie. Aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że oni nie mogą się od siebie oderwać, że oni trochę są dla siebie stworzeni, potrzebują siebie. I tu jest ta trudność, że Romeo poświęciłby życie dla Julii, Julia poświęciłaby życie dla Romea, ale to nie będzie łatwe życie. To będzie trochę syzyfowa praca, chociaż prowadzi do jakiegoś celu, do jakiegoś spełnienia.
Co Julia o tej miłości?
No to myślę, że moja postać patrzy na tę miłość tak, że ona zdecydowanie w tę miłość wierzy, aczkolwiek raczej rzeczywistość wygląda tak, że rzeczywistość nie wierzy w tę miłość. Mamy też właśnie bardzo dobrze to ujęte w słowach. Gdzieś tam właśnie w scenariuszu pojawia się tekst, że kpi ze ślepej miłości ten, kto nigdy nie kochał. I myślę, że jest to też takie motto po prostu tego spektaklu. Gdzieś tej miłości. Ta miłość jest uniwersalna i tak naprawdę my chcemy pokazać, że miłość po prostu bywa ciężka. I ona może być ciężka dla każdego, bo to są trudne emocje, to są młodzi ludzie, którzy się w sobie nawzajem zakochują i to jeszcze z takim bagażem już doświadczeń i emocji, które gdzieś tam na ramieniu ciągle ze sobą noszą. Tak, to tyle.
W tej ich miłości jest naprawdę bardzo ciężka praca. Bardzo ciężka praca nad sobą. nad właśnie poświęceniem się tej drugiej osoby, osobie. No ciężko mają tą miłość, ale pragną jej bardzo mocno.
To jak w życiu, miłość jest i piękna, i ciężka do utrzymania. No,
no właśnie, tu chciałam zapytać też panie tutaj, już nie główne postacie, ale przecież w tym istniejecie. Na ile to jest dla was ważna opowieść, nie wiem, właśnie o miłości, o przeznaczeniu, o ograniczeniu, o czym w ogóle?
Jakbym miała powiedzieć tak, patrząc całościowo na spektakl, to wiadomo, Romeo i Julia, ja na przykład powiedziałabym, że to jest spektakl oklepany. To znaczy, każdy to robi, każdy to adaptuje, każdy to wystawia. Janek powtarza, że każdy by chciał zagrać Romea i Julię. No i może tak jest. Natomiast ja nie przepadam za rzeczami, które pojawiają się gdzieś wielokrotnie, a które każdy zna te motywy, każdy zna te historie. Nawet jeżeli nie czytał faktycznie książki, to nawet z popkultury kojarzy te wątki. Więc ja nie byłam nastawiona pozytywnie do hasła gramy Roma i Julię. Dopiero gdzieś, wydaje mi się, właśnie podczas prób, podczas poznawania tej historii, przekonałam się, bo jeżeli spojrzy się z boku na Roma i Julię i na wszystkich, którzy ich otaczają, to tak naprawdę to nie jest wielka, pompatyczna opowieść o jakiejś odrealnionej miłości, pełna patosu, przepychu, których nie lubię, tylko to jest historia, którą każdy z nas prawdopodobnie w życiu przeżywa. I myślę, że każdy widz, oglądając naszą adaptację Roma i Julii, będzie mógł spojrzeć na którąś z postaci, czy na naszych zakochanych, czy na przyjaciół, ich przyjaciół, czy na ich rodziców i powiedzieć: to jestem ja. Ja tak się czuję. To jest historia mojego życia. Dlatego myślę, że robimy coś o tyle ważnego, że jest to po prostu spektakl o każdym z nas.
Tak?
No tak. No ja się w dość sporej części właśnie zgadzam z Magdą, że mimo wszystko tak, jest to spektakl dość oklepany. Jest to w zasadzie chyba najczęściej grany dramat Szekspira.
Według statystyk w ogóle najczęściej grany tekst na świecie.
Tak, więc każdy zna Romeo i Julię. Każdy widział odpowiednio z nami raz, albo w jakiejś wersji filmowej, przecież jest piękny film, nawet z DiCaprio, więc Jędrek
tak,
może powiedzieć.
Normalna, ja pamiętam, ale to, kiedy to było? To wy teraz w jakichś archiwach chyba możecie to wynaleźć. DiCaprio był młody, ale to wtedy to było wydarzenie i to też było nowe odczytanie, przynajmniej formalne, jeśli chodzi o estetykę, prawda?
Tak.
No a teraz jest jeszcze zupełnie nowe. A, no dobrze, a wy się jakby przymierzacie do festiwalu szekspirowskiego.
Bardzo, bardzo. No, chociaż wiemy, że to jest praktycznie niemożliwe.
Jeśli ktoś nas słucha, to bardzo chcemy u was zagrać. Bardzo nam zależy.
To znaczy, chcieliśmy też, ponieważ ze względu na nasz budżet spektaklowy i tak jest największy ze wszystkich, bo to jest najdłuższy spektakl, który wychodzi od nas, będzie trwał niecałe 2 godziny, więc i tak budżet jest największy, najwięcej na to pieniędzy poszło. Gramy go najczęściej ze wszystkich swoich spektakli, bo to, że gramy między innymi w Warszawie, też polegało na tym, że do końca maja, żeby zakwalifikować się w ogóle do selekcji, do Złotego Jorika, który jest naszym świętym gralem, którego pewnie nie dogonimy. I każdy sobie zdaje sprawę, że jest to rzecz karkołomna, ale chcieliśmy. Szczególnie, że ja zapytałem studentów, czy właśnie wy chcecie, bo to, że ja mogę sobie tam chcieć, to jest jedno. Ja wiem, jako już wieloletni instruktor i reżyser, że to jest praktycznie niemożliwe. No, bijemy się z teatrami zawodowymi, gdzie grają gajosy i jeszcze inne znamienite nazwiska. Tutaj praktycznie nie ma na to szans. Natomiast
to jest teraz jeden konkurs, tak?
Tak, ponieważ już nie ma tego Szekspirofu otwartego dla właśnie wszystkich instytucji, w którym braliśmy udział, na przykład z Hamlet Miłość. Pamiętam, zresztą rozmawialiśmy tutaj w audycji te 6 lat temu. Teraz jest tylko Szekspirof produkcja, które finansuje sam Szekspirowski, te, które sobie wybierze z napisanych przez twórców. I tak teraz odbywa się Szekspir Off. No i jest Złoty Jorik. I tak naprawdę musieliśmy tam startować, żeby chcieć w ogóle tam zagrać. No i stwierdziliśmy, a dlaczego nie? Poza tym, z tym budżetem, co chciałem dokończyć, to, że wiem, że jest taka możliwość, bo już to Teatr Szekspirowski robił, chcieliśmy zrobić audiodeskrypcję dla właśnie osób niewidomych. Nie stać nas na to szczególnie technicznie, no nie mamy tylu słuchawek chociażby, bo jednak te słuchawki na bieżąco muszą być dla tych osób. I napisałem w zgłoszeniu, że przy takiej możliwości byłoby to według mnie wielkie wydarzenie, żeby taką audiodeskrypcję zrobić Roma i Julii. Także no mamy wiele pomysłów, które po prostu mogłyby być z korzyścią, ale no tak, to jest taki nasz główny cel, którego pewnie nie dogonimy.
Ciekawe, życzę powodzenia, nie zapeszam, odpokuję. A gdzie wy w Warszawie gracie?
W Warszawie gramy w Teatrze Druga Strefa. To jest teatr zawodowy, ale dosyć kameralny, tworzony przez Sylwestra Biragę. I gramy tam już z drugim spektaklem. Trzy lata temu zapremierowaliśmy tam z spektaklem Ened Uerikefake. Z naszym właśnie filią warszawską Standby Studio, która wtedy właśnie istniała w Warszawie. I bardzo ten spektakl świetnie się przyjął, był bardzo dobrze recenzowany. To był spektakl o już dorosłych dziewczynach, które opowiadały, jak w młodości były wykorzystywane po prostu seksualnie i tak dalej. Bardzo mocny temat. Pierwotnie miało to być wystawione w Teatrze Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast stwierdzili już pod koniec realizacji tego, zamiast na początku, że jest to za mocny spektakl na pokazanie na uniwersytecie. I przyjął nas ten teatr. I przez to myślę, że ta współpraca teraz, że możemy tam zagrać, również było nam łatwiej z pewnością przez właśnie sukces poprzedniego spektaklu. Bardzo się cieszymy, no bo jednak jest to zawodowa scena. My jeszcze zawodowym teatrem nie jesteśmy, chociaż staramy się małymi kroczkami wychodzić z tych objęć stricte teatru studenckiego.
Studenckiego,
czyli mimo wszystko, no powiedzmy amatorskiego, staramy się już powoli z tego wychodzić. I myślę, że nasze struktury, to jak to budujemy, jak prowadzimy też social media, wskazują raczej na teatr, powiedzmy, niezależny, półprofesjonalny, szczególnie, że zaraz już będzie 10 rok działania. Ale no jednak nie jesteśmy, więc dla nas zagranie na scenie zawodowej, szczególnie dla tych młodych ludzi, dla aktorów, no to, ale dla mnie również, to jest niesamowite wyróżnienie i frajda, nie? Mhm. Ale i stres, na pewno.
A potem 2 czerwca o 19 w Gdańsku, u siebie już, tak?
Tu już jesteśmy gospodarzami.
Mhm. Możemy zaprosić słuchaczy? Możemy zaprosić, żeby próbowali się tam dostać. Nie wiem, ciekawe, jak to będzie
tak tłumnie
oblegane. I teraz już powolutku kończąc, chciałam was zapytać jeszcze wszystkich tak ogólnie, no bo kolejny spektakl Standby Studio, Julia i Romeo, już wiemy, że w takim kontekście, który budzi różne i skojarzenia i na pewno przyczynił się do różnych doświadczeń, jakoś to was zmieniło, jakoś na was wpłynęła ta praca, albo w ogóle jaka była, czym była w porównaniu, bądź bez porównania do pozostałych. Ja myślę, że pan Jędrzej Rumak, czyli Romeo, zacznie to kółeczko kończące nasz taniec.
Na pewno dzięki Romeowi, jeśli tak można to odmienić, obudził we mnie taką ckliwość, taką czułość, romantyczność. Taką gdzieś, kurczę, nie wiem jak to nazwać, delikatność w sercu. Ja miałem ogromny, ogromny problem, co zrobić, jak ten Romeo by poczuł dotyk Julii, jak to jest w ogóle możliwe. No i wtedy miałem moją przyjemność nagrywać etiudę w Warszawskiej Szkole Filmowej z Tomkiem Schimscheinerem, którego serdecznie pozdrawiam. No i jest to zawodowy aktor, dla mnie był to gdzieś ten autorytet, żeby jak najwięcej czerpać od Tomka. No i Tomek powiedział mi, zapytałem się go, jak ja mam to zrobić, żeby to poczuć, jak to zmienić w sobie. I wtedy Tomek powiedział mi taką rzecz, że nie zastanawiaj się, weź poczuj po prostu, dotknij mojej kurtki i poczuj. Poczuj, co czujesz, że czujesz, o tutaj jest chrupowata ta kurtka. A później zwróć uwagę na to, co czujesz w środku, że myślisz o tym, że stajesz się czuły, zaczynasz rozmyślać gdzieś tam w środku o tym. I ja mówię, kurczę, czyli nie buduj, tylko poczuj, nie? Nie buduj, tylko poczuj. Poczuj to, co naprawdę czujesz. Więc odpaliło to we mnie takie coś, że w ciągu dnia mówię sobie stop i analizuję, co czuję. Czy jest tak, jak chcę? Czy coś jest nie okej? Więc na pewno obudziło we mnie taki trochę też spokój i to, że bardziej zacząłem się skupiać na czuciu. Mhm. Na czuciu życia w dniu codziennym.
Piękne czucie życia w dniu codziennym. Mhm. Pani Paulina Skiba, czyli Julia.
Tak, to co Jędrek powiedział o tym spokoju, to uważam, że to jest właśnie ten główny punkt, który rzeczywiście możemy wynieść z tych postaci. Bo ja też poczułam takie uspokojenie duszy, bo rzeczywiście na początku przestraszyłam się w ogóle, jakby jak zostałam postawiona przed takim zadaniem aktorskim i właśnie przed poczuciem tego, że nie widzę i zaakceptowaniem tego faktu, rzeczywiście gdzieś tam no, przestraszyłam się tego ciężaru. A później zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę to nie jest żaden ciężar, bo ci ludzie, którzy tego doświadczają na co dzień, oni nie są smutni i uwikłani w to wszystko. Oni są szczęśliwi. Oni czerpią z życia po prostu garściami, jeszcze więcej niż my. I oni noszą w sobie ten spokój właśnie, o którym tutaj mówimy. I rzeczywiście gdzieś tam, że możemy sobie w tym życiu na ten spokój pozwolić i nie musimy wcale od tego uciekać. Możemy się na niego otworzyć, otworzyć serce, duszę, gdzieś tam ponieść się tej zwiewnej lekkości i czuć po prostu wszystko jeszcze mocniej pomimo jakiejś tam utraty, chociaż nie wiem, czy tutaj to jest dobre słowo, ale tak, w taki sposób właśnie teraz postrzegam po prostu rzeczywistość i życia.
Świetnie się was słucha. Tak się uspokajam. Pani Magdalena Brudka.
No to ja przyznam od razu, że dla mnie praca nad tym spektaklem była największym wyzwaniem. Ja przez to, że lubię się przeprowadzać, to mieszkałam trochę w Kwidzynie, skąd pochodzę i tam grałam w spektaklach. Mieszkałam trochę w Toruniu, gdzie również sobie pogrywałam. No i przyjechałam do Gdańska, gdzie jestem teraz w stand-by'u. I zawsze, odkąd pamiętam, grałam role, które albo były no, wręcz pisane pode mnie, albo które po prostu miały ze mną prywatnie bardzo dużo wspólnego. Mhm. W momencie, kiedy zostałam postawiona przed rolą matki, muszę zaznaczyć, że panicznie boję się upływu lat związanego z wiekiem i jeszcze bardziej boję się dzieci. To bardzo długo zajęło mi w ogóle pogodzenie się z tym, że no, trzeba z tym ruszyć i że nie mogę wyjść na scenę, grać z Jędrkiem i się myśleć o nim jako o moim dziecku, więc się go brzydzić. Tylko muszę okazać mu jednak jakąś miłość i troskę. No, to mnie kosztowało bardzo dużo pracy. Bardzo dużo czytałam książek, gdzie właśnie rodzice opowiadali o wychowywaniu swoich niepełnosprawnych dzieci. Miałam też to szczęście, że studiuję psychologię i jedna z moich wykładowczyń od psychologii rozwoju dała mi po prostu zestaw ćwiczeń, które wykonuję też jako terapeutka z matkami, które spodziewają się dzieci, a nie do końca czują instynkt macierzyński. Więc też po prostu wiele osób mi pomogło w tej bardzo trudnej drodze. I wyciągnęłam z tej pracy wnioski dwa. Wniosek pierwszy jest taki, że no, nie zawsze będę mogła chodzić wyprostowana, więc muszę czerpać z tego życia teraz, póki mam tę młodość, póki mam te siły i to jest właśnie czas w tym momencie, żeby jak najbardziej się rozwijać, jak najwięcej robić, pracować, ale też przeżywać z przyjaciółmi, z partnerem. A drugi wniosek jest taki, że czuję się bardzo zmotywowana teraz już w tym momencie, gdzie na początku każda próba kończyła się dla mnie ogromnym płaczem i takim poczuciem, że ja tego nie zrobię, ja nie dam rady tego zrobić, to jest mój sufit i po prostu nie przeskoczę tego, nie zagram. To w tym momencie, kiedy zaczyna to jakoś wyglądać, tak mi się wydaje przynajmniej, to czuję taką motywację, że naprawdę człowiek może więcej niż mu się wydaje.
Pani Weronika Zielińska.
No, u mnie zmieniło się na pewno to, że w zasadzie dopiero teraz w tym spektaklu w Julii Romeo przejęłam już tak na 100% stery tą kierownika produkcji, bo właśnie w Otelu już byłam realizatorem dźwięku, a tutaj dopiero właśnie jestem kierownikiem, więc to się samo to zmieniło, że ja się razem z tym spektaklem uczę właśnie tych wszystkich rzeczy, które kierownik ma na swojej liście zadań, więc też jest tu w tym bardzo dużo nauki, jak również obserwacja po prostu właśnie moich kolegów przy pracy i koleżanek, tego jak oni odgrywają te postacie, też dużo daje.
I puenta, Jan Orszulak, szef wszystkiego, reżyser.
Tak, ja chyba bardzo krótko, mam nadzieję, że się nie rozgadam, ale z pewnością to jest mój najbardziej poetycki spektakl i pod tym względem mnie zmienił, że rzeczywiście ten spektakl nie ma nawet ani jednego przekleństwa, ani takiego brutalnego uwspółcześnienia. No taka prawda, taka była stylistyka, gdzie jednak nawet czekając na Godota, tych kilka przekleństw dodałem, bo uważam, że czasem ja lubię dobitność na scenie w pewien sposób, przynajmniej w języku. A właśnie tutaj opowiadam tę historię bardziej formą niż też tekstem, a nawet kiedy jest już ten tekst, to jest on poetycki. I
wysublimowany.
Jest to dla mnie zupełnie inna praca. Ja starałem sobie też pisząc scenariusz, wymyślając, bo ja od razu pisząc scenariusz wiem, jak dana scena, przez to, że też jestem reżyserem filmowym, widzę obrazami, wiem, jak ona będzie też wyglądać od razu na scenie, ale starałem się wymykać wszelkim swoim schematom, które już się mi wytworzyły mimo wszystko w pracy przez te już prawie kilkanaście lat. I starałem się zawsze zrobić coś inaczej, niż bym zrobił. I to mnie na pewno zmieniło jako reżysera. Nie wiem, jakie będą tego efekty w przyszłości w mojej pracy. Na pewno mnie to troszeczkę zmieniło.
Efekty w tym spektaklu uzyskane do zobaczenia 2 czerwca w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, neofilologia, a wcześniej, jeśli ktoś będzie w Warszawie, to 22-23.
W Teatrze Druga Strefa zapraszamy również.
Standby Studio, Julia i Romeo. Julia Baranowska salon zrealizowała, a Iwona Borowska prowadziła. Do usłyszenia.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.